pani zwróciła uwagę na wdowy, na osoby niepełnosprawne, które dotknięte też są tą ustawą, mimo że te osoby w ogóle nawet nie były zatrudnione, tylko tą rentę czy emeryturę mają po rodzicach, którzy byli zatrudnieni. Ale ja bym chciała, żebyśmy tutaj jeszcze raz powtórzyli, bo mówimy często o służbach mundurowych. Bardzo często to były osoby, które nie nosiły munduru, które pracowały po prostu w administracji. To są także naukowcy. Tak, i gdybyście Państwo mogli bardzo szczegółowo powiedzieć, jakie rodzaje służby zostały dotknięte. Chciałabym, żebyście Państwo, słuchacze, pamiętali, że to chodzi o osoby zarówno te, które faktycznie nosiły mundur i które były solidnymi pracownikami, chroniły nas, broniły nas, i ci, którzy pracowali w administracji, którzy kompletnie nie mieli pojęcia i nie mieli żadnego związku z wykonywaniem przez mundurowych pracy. Gdyby Pan był tak uprzejmy i jeszcze raz podkreślił, bo to jest naprawdę uderzające, że tak liczne grono zostało dotknięte.
W grupie osób dotkniętych ustawą, a które służyły temu krajowi przed 90 rokiem, są na przykład byli studenci Akademii Spraw Wewnętrznych, do których ja się zaliczam. Moja przygoda z resortem spraw wewnętrznych zaczęła się w 1986 roku, gdzie rozpocząłem odbywanie służby wojskowej. W trakcie służby zostałem skierowany do Wyższej Szkoły Oficerskiej w Legionowie, którą ukończyłem w 1990 roku. Ale już pod szyldem Akademii Spraw Wewnętrznych, czyli posiadam dyplom ukończenia Akademii Spraw Wewnętrznych i byłem też funkcjonariuszem Milicji Obywatelskiej od pierwszego dnia rozpoczęcia służby. I to jest jeden z absurdów, dlatego, bo nawet nie miałem okazji służyć bezpośrednio temu krajowi, tylko doraźnie wykonywałem czynności porządkowe na terenie Warszawy. No i za to, że studiowałem, zostałem okradziony przez to państwo, bo tego nie można inaczej nazwać. Po 90 roku, po zakończeniu służby, po weryfikacji przeszedłem do policji, a później do Urzędu Ochrony Państwa i kończąc służbę w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w 2005 roku przeszedłem ze stanowiska kierowniczego w zaopatrzenie emerytalne. I ja jestem jednym przykładem. Kolejnymi przykładami są koledzy, koleżanki sportowcy, którzy funkcjonowali w różnych klubach sportowych gwardyjskich, które podlegały pod gwardyjski pion sportowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. I te osoby często sławiły Polskę za granicą, zdobywały medale. Osiągnięcia miały różne sportowe. No i państwo w tym okresie sport w Polsce nie miał charakteru zawodowego, miał charakter amatorski, bo taki był wtedy ustrój. I rekompensatą za te osiągnięcia, za wkład w pracy ze strony państwa było zatrudnienie tych osób w strukturach bądź wojskowych, bądź Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. I jeśli ktoś trafił do gwardyjskiego pionu sportowego bądź był zatrudniony na przykład w pionie polityczno-wychowawczym, gdzie biurka nie widział nigdy w życiu na oczy bądź w ogóle z munduru milicyjnego czy innego, a tylko był sportowcem, to w tej chwili Instytut Pamięci Narodowej, opracowując katalog pionów MSW, które będą podlegać tej ustawie, no to także włączył i sportowców. Włączył też osoby z pionu administracyjno-gospodarczego, czyli począwszy od kierowców, pań sprzątających, sekretarek, osób z pionów kulturalno-oświatowych, bo takowe piony istniały przy każdej szkole podlegającej Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, czyli Akademia Spraw Wewnętrznych, Wyższe Szkoły Oficerskie w Szczytnie, w Legionowie, Szkoły Podoficerskie, Szkoły Chorążych. Pion szkolenia podlegał pod Departament Kadr, który został objęty również działaniem represji tejże ustawy. I to jest kolejna grupa. Tutaj pan poseł wspomniał o żołnierzach Wojsk Ochrony Pogranicza. Ja usłyszałem taką historię. Tak, ale tutaj jest taka historia ciekawa. Znacie państwo zapewne przejście graniczne w Zgorzelcu, Zgorzelec-Gerlitz. Tam na tym przejściu, bo przejście jest na rzece, most stanowi komunikację między dwoma krajami, czyli Polską i Niemcami. Na górze, na moście, był posterunek kontroli granicznej, a pod mostem był też posterunek Wojsk Ochrony Pogranicza, gdzie stali żołnierze WOP-u, którzy pilnowali, żeby nikt nielegalnie nie przekraczał granicy. A przecież w ramach tych przekroczeń mogły być przekazywane materiały dla Solidarności, finanse i wszelaka pomoc. I pojawia się takie pytanie, kto został ukarany tą ustawą? Czy ten żołnierz Wojsk Ochrony Pogranicza, który sprawdzał paszporty, czy ten żołnierz, który pilnował granicy przed nielegalnymi przekroczeniami granicznymi? No i od razu odpowiem, został ukarany ten, który stał na moście i kontrolował paszporty. Dlatego, bo ta ustawa tak stanowi, że pion kontroli ruchu granicznego został zakwalifikowany jako służba na rzecz totalitarnego państwa, co jest kolejnym absurdem. Kolejny, który mi się nasuwa, to jest pion służby zdrowia w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Otóż lekarze, którzy przez lata funkcjonowali w ramach pionu służby zdrowia, był Departament Zdrowia MSW, to byli zatrudnieni bądź w tym miejscu, w tym pionie, ewentualnie jeśli nie było w chwili przyjęcia takiej osoby do pracy jako lekarz, bo o takich osobach rozmawiamy, a były inne wolne etaty w innych jednostkach, no to po prostu przyjmowano na inny etat, który jest w tej chwili objęty ustawą represyjną, natomiast dana osoba była delegowana do wykonywania zawodu na przykład lekarza. I tutaj absurd tej ustawy polega na tym, że nikt nie sprawdza, jakie zadania dana osoba, dany funkcjonariusz, funkcjonariuszka wykonywali, tylko na jakim etacie funkcjonował. Czyli tutaj za to, że ktoś dostał szyld, że był w pionie polityczno-wychowawczym, gdzie też nigdy nie widział żadnego biurka służbowego w tym pionie, a leczył innych ludzi, no to w tej chwili jest karany obniżeniem świadczenia. Znaczy, to tak można mówić, karany. Ja to nazywam, że to jest perfidna kradzież mojej własności. Dlatego, bo ja kierując swoją drogę zawodową do resortu spraw wewnętrznych, uważałem, że po mniejszej ilości czasu służby będę mógł przejść sobie swobodnie na zaopatrzenie emerytalne. I taki był mój cel. I tutaj wiernie służyłem krajowi przed 90 rokiem, ucząc się. Później ta wiedza, którą zdobyłem na Akademii Spraw Wewnętrznych, była skrzętnie wykorzystywana przez 15 lat służby po weryfikacji. Dzięki temu, że zostałem oficerem w 90 roku, zdobyłem spory potencjał informacyjny, który był wykorzystywany do realizacji zadań, a także i do szkolenia moich młodszych kolegów, którzy zaczynali służbę po 90 roku i nawet niektórzy w tej chwili piastują bardzo wysokie stanowiska, no ale śmiem twierdzić, że oni nigdy nie byli funkcjonariuszami, bo to byli najzwyklejsi koniunkturaliści, którzy wspinali się zawsze po gałęziach politycznych i w zasadzie mieli daleko gdzieś dobro tego kraju. Dla nich się liczyło to, jakie stanowisko obejmą, ile zarobią i na jakim poziomie sobie będą żyli, nie patrząc się na najważniejsze wartości, które na przykład ja i wielu moich kolegów wykorzystywało, znaczy stosowało się do tych wartości, pełniąc służbę.
Drodzy Państwo, moglibyśmy dalej ten temat kontynuować, ale niestety czas nas goni w tym momencie. Nasi słuchacze, mam nadzieję, że mają teraz zdecydowanie szerszą wiedzę na ten temat. Natomiast ja na koniec chciałbym zapytać naszych europosłów. Drodzy Państwo, a jak jest w innych krajach, które są również w strukturach Unii Europejskiej i w których no przecież też działały takie służby? Czy mamy jakieś przykłady, panie pośle?
Mamy przykłady, więc ja dam może taki przykład, to niemiecki, dobrze? Gdzie się połączyły dwa państwa, to znaczy nie, tam nie było, że się połączyły, gdzie tak naprawdę to jedno państwo wchłonęło, tak powiem, drugie państwo. Tam było tak, że jeżeli ktoś był w Stasi i go negatywnie zweryfikowano, nowe państwo go nie chciało, to otrzymywał emeryturę w wysokości średniej, jaka była w Niemczech. Jeżeli został zweryfikowany pozytywnie, pracował potem w policji, w Grenzschutzu czy w innych tego typu no formacjach, to dostawał emeryturę dokładnie w takiej samej wysokości, jak jego inni koledzy, dobrze? A u nas dzisiaj, przypomnę to jeszcze raz, jak ktoś służył jeden dzień do roku 90 w tak zwanych organach totalnego państwa, potem mógł służyć 25 czy czy jeszcze dłużej lat niepodległej Polsce, to dzisiaj idąc na emeryturę nagle się dowiaduje, że ma tę emeryturę przeważnie ścinaną o 70%.
Myślę, że jeszcze do tego tematu będziemy powracać, drodzy Państwo. Ja przypomnę, dzisiaj w studiu w Parlamencie Europejskim, w studiu radiowym byli pani Ewa Macek i pan Jacek Mikita. Serdecznie dziękuję za wizytę i za podzielenie się informacjami na ten temat. No i oczywiście europoseł Danuta Jazłowiecka i europoseł Janusz Zemke. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie.
Dziękujemy też. Dziękujemy również.
Dziękuję za wysłuchanie.
Dziękujemy bardzo.